Wyższy poziom wody umożliwia bobrom łatwiejszy transport pokarmu z dalszej odległości oraz tworzenie podwodnych zapasów żeru na zimę. Literatura podaje przykłady budowania przez bobry europejskie tam o długości do 100 metrów i wysokości ponad 2 metrów. Podnoszenie poziomu wody oraz intensywne zgryzanie przez bobry wybranych gatunków drzew istotnie zmienia charakter środowiska. Zmianie podlegają nie tylko zbiorowiska roślinne. Utworzone przez bobry rozlewiska i torfowiska stają się miejscem występowania ptaków wodnych, ryb, płazów, wydr i innych zwierząt charakterystycznych dla wód stojących lub o wolnym przepływie. Choć na trasie ścieżki nie ma niestety żadnej rzeki i wybudowanej przez bobry tamy, warto jednak poznać i tę rolę bobrów w środowisku. Więcej o bobrach dowiesz się na przystanku 5. Ruszamy w dalszą drogę. Po przejściu zwalonych drzew idziemy wąską dróżką, mijając po drodze kolejny kanał bobrowy i grząską kałużę, miejsce kąpieli dzików. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na tropy zwierząt, które przechodząc po błotnistym gruncie pozostawiły na nim wyraźne ślady. Dochodzimy do drogi, którą biegnie zielony szlak turystyczny i skręcamy w lewo, w kierunku Suchara IV. Po obu stronach drogi można zobaczyć piękną, niewielką paproć zachyłkę trójkątną Phegopteris dryopteris. Paproć ta jest dosyć rzadkim gatunkiem, występującym najczęściej w cienistych i wilgotnych lasach liściastych. Oprócz zachyłki trójkątnej można tu zobaczyć dwa inne gatunki roślin chronionych, kwitnący w marcu wawrzynek wilcze łykodapchny mezereum oraz kwitnącą w czerwcu lilię złotogłów liliumy martagon. Przystanek 4. Poznajemy drzewa i krzewy. Droga leśna ze znakami ścieżki edukacyjnej i zielonego szlaku turystycznego doprowadza nas do niewielkiej polany, przy której wybudowano zadaszone miejsce odpoczynku i ustawiono tablice informacyjne. Zatrzymajmy się tu na chwilę, aby odpocząć i powtórzyć sobie część wiadomości o najbardziej okazałych roślinach, drzewach i krzewach. Na trasie ścieżki przyrodniczej Suchary spotkać można prawie wszystkie gatunki drzew i krzewów występujących na terenie parku. Na przystanku 4, korzystając z pomocy tablic i przewodnika, można sprawdzić swoje umiejętności w rozpoznawaniu gatunków naszych drzew i krzewów. Najłatwiej jest to określić gatunek drzewa, czy krzewu, w okresie jego pełnego rozwoju, kiedy występują liście i kwiaty. Trudniej dokonać tego zimą, kiedy mamy przed sobą jedynie nagie rośliny, choć i wtedy jest to możliwe na podstawie różnic w wyglądzie kory, pokroju rośliny, budowy pączków i tym podobnym. Jeżeli nie znasz jeszcze tych roślin, uważnie rozglądaj się na dalszej trasie, może uda ci się rozpoznać wszystkie gatunki. Świerk pospolity Picea abies. Drzewo iglaste o prostym pniu, dorastające do 50 metrów wysokości, kora czerwonawo-brązowa lub szara, łuskowata, igły krótkie do 2,5 cm, ciemnozielone, ostre, osadzone na gałęziach na małych brązowych trzoneczkach. Drzewo jednopienne, kwiaty męskie występują w obrębie całej korony, żeńskie tylko w obrębie wierzchołka, kwitnie w kwietniu-maju, we wrześniu-październiku dojrzewają szyszki mające do 20 cm długości, zwisające, występuje w całej Eurazji, w Polsce z rozerwanym zasięgiem na południu Polski i na północnym wschodzie, z powodu płytkiego systemu korzeniowego występuje głównie na glebach wilgotnych i bagiennych, gatunek lasotwórczy. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Drzewo iglaste o wysokości do 40 metrów, korona wykształcona różnie, w zależności od siedliska, na nizinach zaokrąglona, nieregularna, w okolicach górskich wąska, spiczasta. Kora żółta lub czerwonawa, cienka i łuszcząca się, na starych pniach u dołu ciemna i spękana, igły od 3 do 7 cm długości ustawione parami na krótkopędach, pokryte woskowym nalotem, drzewo jednopienne, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty męskie skupione na końcach pędów, kwiaty żeńskie stojące, ciemnoczarne lub fioletowe, szyszki krótkie od 3 do 7 cm, jajowate, o zmiennym kształcie, występuje w Europie i Azji, w Polsce pospolita, rośnie na różnych typach gleb, od suchych piasków do bardzo mokrych kwaśnych torfów, gatunek lasotwórczy. Topola osika populus tremula. Szybko rosnące drzewo liściaste, o wysokości do 30 metrów, z szeroką, luźną koroną, młoda kora gładka, o barwie szaro-zielonej, potem czarno-szara, podłużnie spękana, liście ustawione skrętolegle, okrągławe, na brzegu tem pokarbowane, początkowo pokryte drobnymi włoskami, ogonek liściowy z boku spłaszczony, górna strona blaszki liściowej zielona, błyszcząca, dolna jaśniejsza, kwitnie w marcu-kwietniu, przed rozwojem liści, roślina dwupienna, kwiaty męskie w zwisających kotkach o długości około 10 cm, podobnie ukształtowane są kwiaty żeńskie, owocem są torebki, nasiona opatrzone są kępką puchu, występuje w Europie, Afryce Północnej, Azji Środkowej i na Syberii, gatunek mało wymagający, preferuje gleby wilgotne, jest gatunkiem lasotwórczym na wschodzie Europy, w Polsce występuje domieszkowo w lasach i borach mieszanych. Wierzba i Iwasalix caprea. Małe drzewo liściaste o wysokości do 12 metrów lub duży krzew, młoda kora szara, gładka, z dużymi rąbowatymi przedchlinkami, potem podłużnie spękana, liście ustawione skrętolegle. Eliptyczne ze skręconym wierzchołkiem, długości od 4 do 10 cm i szerokości do 5 cm, lekko karbowane lub całobrzegie, pod spodem szarozielone, pokryte miękkimi włoskami. Górą ciemne, kwitnie w marcu-kwietniu, przed rozwojem liści, roślina dwupienna, kwiaty męskie w postaci kotków, żeńskie podłużnie jajowate, zielonkawe, cenna roślina miododajna, owocem jest pękająca dwuklapowo torebka, nasiona drobne, z pęczkiem puchu, występuje w Europie i Azji, gatunek pionierski, światłolubny, rośnie na różnych glebach, od suchych i piaszczystych do żyznych i wilgotnych. Zwykle na polanach i obrzeżach lasu. Brzoza umszona Betula pubescens. Drzewo liściaste średniej wielkości, wysokości do 30 metrów, z owalną koroną. Kora początkowo matowo-biała, łuszczy się okrężnie delikatnymi, przypominającymi papier pasmami. Potem czarna i spękana, liście ustawione skrętolegle. Stosunkowo grube, jajowato-romboidalne, piłkowane, spodem owłosione. Kwitnie w kwietniu-maju, w czasie rozwoju liści, roślina jednopienna, kwiaty męskie zebrane w długie do 10 cm, brązowo-żółte kotki, kwiaty żeńskie w krótkie 2-4 cm zielone kotki, owocem są drobne, obustronnie oskrzydlone orzeszki, występuje w Europie, na Syberii i Kaukazie, rośnie głównie na glebach bagiennych, ubogich i kwaśnych, rzadziej na piaskach, gatunek pionierski. Światłolubny, w górach występuje do wysokości 2000 metrów, na wschodzie Europy gatunek lasotwórczy. Dąb przypułkowy Quercus robur. Drzewo liściaste o wysokości do 50 metrów, pień zwykle rozgałęziony na silne konary, korona nieregularna, rozłożysta, kora początkowo szarozielona, lekko błyszcząca, później gruba z głębokimi podłużnymi spękaniami, szarobrązowa, liście ustawione skrętolegle. Odwrotnie jajowate, o brzegu pierzasto-wrębnym z 3-6 tępymi klapami po każdej stronie, kwitnie w maju, wraz z rozwojem liści, drzewo jednopienne, kwiaty męskie w wielokwiatowych, luźno zwisających kotkach, kwiaty żeńskie w kłosach po od 1 do 6, na wyraźnych szypułkach, owoce czyli żołędzie pojawiają się we wrześniu-październiku, występuje w Europie i na Kaukazie, rośnie zarówno na glebach gliniastych. Żyznych i wilgotnych, jak i na ubogich, kwaśnych, gatunek lasotwórczy, światłolubny. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia. Początkowo szybko rosnące drzewo liściaste, o wysokości do 15 metrów, kora gładka, szara, błyszcząca z podłużnymi, ustawionymi poprzecznie przedchlinkami, liście ustawione skrętolegle, nieparzysto-pierzaste. O długości od 10 do 20 cm, złożone z od 9 do 17 wąskich, eliptycznych, spiczastych listków o długości od 2 do 6 cm, o brzegach wyraźnie piłkowanych, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty zebrane w wielokwiatowe, parasolowate, obupłciowe baldachy, kwiaty białe, nieprzyjemnie pachnące, owocami są zebrane w gęste grona jagody, początkowo zielone, potem jaskrawo-czerwone. Występuje w Europie i na Syberii, rośnie zarówno na glebach suchych, ubogich i kwaśnych, jak i na żyznych, truchniczych, gatunek pionierski, cienioznośny, występuje domieszkowo w lasach liściastych i mieszanych, głównie na obrzeżach. Klon zwyczajny Acer platanoides. Drzewo liściaste o wysokości do 30 metrów, z gęsta kulistą koroną i mocnych konarach. Kora początkowo jasnoszara, gładka, później ciemnoszara, do czarnawej, z gęstymi podłużnymi spękaniami. Nie łuszczy się, liście ustawione naprzeciwlegle. O zmiennej wielkości, nieparzysto-pierzaste, złożone z wąskich, eliptycznych listków, po obu stronach lekko błyszczące, jasnozielone, nagie, kwitnie w kwietniu-maju, przed rozwinięciem się liści, kwiaty obupłciowe lub jednopłciowe, zebrane w baldach ogrona, kolorze żółto-zielonym, owocami są podwójne skrzydlaki płaskie orzeszki ze skrzydełkami, występuje w Europie i Azji, rośnie na glebach żyznych, wilgotnych, gliniastych. Dobrze znosi zacienienie, występuje domieszkowo w lasach liściastych. Lipa drobnolistna Dilia cordata. Drzewo liściaste o wysokości do 30 metrów, kora początkowo gładka i cienka, później ciemnoszara lub czerwona, gęsto podłużnie spękana, liście ułożone skrętolegle, sercowate, drobno i ostro piłkowane, od góry nagie, pod spodem szarozielone. Owłosione przy kątach nerwów, kwitnie w czerwcu-lipcu, po rozwinięciu się liści, kwiaty żółto-białe, po od 4 do 11 w kwiatostanie, silnie pachnące, wartościowa roślina miododajna, owocami są jednonasienne orzeszki zebrane w owocostan opatrzony skórzastym skrzydełkiem, występuje w Europie na zachodniej Syberii i Bliskim Wschodzie, rośnie na glebach żyznych, zasadowych, gliniastych. Gatunek wrażliwy na późne przymrozki i na zanieczyszczenie powietrza, razem z dębami tworzy lasy mieszane, czyli grondy. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Drzewo liściaste do 40 metrów, kora początkowo jasnoszara, gładka, później ciemna, z gęstymi podłużnymi spękaniami, liście ustawione naprzeciwlegle, o długości do 35 cm, nieparzysto-pierzaste, z 9-15 listkami o długości od 4 do 10 cm, kwitnie w kwietniu-maju, przed rozwinięciem się liści, kwiaty obupłciowe i jednopłciowe często na tym samym drzewie w wielokwiatowych, początkowo wzniesionych, potem zwisających wiechach, owocem jest orzeszek ze skrzydełkowatym języczkiem, występuje w Europie i Azji, rośnie na glebach żyznych, wilgotnych, gatunek cienioznośny, wrażliwy na późne przymrozki. Wchodzi w skład lasów w dolinach rzek i na wilgotnych stokach górskich. Leszczyna pospolita Coryllus avellana. Krzew lub małe drzewo o wysokości do 6 metrów, kora gładka, brązowo-szara, później płytko spękana, liście ustawione skrętolegle, szerokie, zaostrzone, podwójnie piłkowane, miękko owłosione, kwitnie w lutym-kwietniu, przed rozwinięciem się liści, roślina jednopienna. Kwiaty męskie w wiszących kotkach, żeńskie drobne, o czerwonych, nitkowatych znamionach słupków, owocem jest jednonasienny orzech otoczony postrzępioną okrywą w kształcie kubeczka, nasiona jadalne, oleiste, występuje w Europie i Azji, rośnie na glebach żyznych, zwykle węglanowych, w lasach liściastych, borach mieszanych i ciepłych zaroślach, roślina była uprawiana już w starożytnej Grecji. Porzeczka alpejska Ribes alpinum. Gęsty i rozłożysty krzew do 2 metrów wysokości. O zwisających gałęziach, liście trójklapowe, ząbkowane, z rzadkimi, sztywnymi włoskami na wierzchu liścia. Spodnia strona naga i błyszcząca. Kwitnie w kwietniu-maju, kwiaty obupłciowe, drobne, zielono-żółte, zebrane po 20-30 w gronach. Owocem jest czerwona jagoda o śluzowatym, mdłym smaku. Występuje w Europie, najczęściej w górach, rośnie w lasach liściastych na żyznych glebach, gatunek cienioznośny. Malina właściwa Rubus idaeus. Krzew do 2 metrów wysokości, o pędach z licznymi, drobnymi kolcami. W pierwszym roku pędy drewnieją, w drugim owocują i obumierają, liście złożone, 3-5-listkowe, jasnozielone, od spodu pokryte biało-zielonym filcem, kwitnie w maju-czerwcu. Kwiaty białe, owoce malinowo-czerwone, soczyste, bardzo smaczne, aromatyczne, jedwabisto owłosione, występuje w Europie, na Syberii i w Ameryce Północnej, w Polsce pospolita na niżu i w górach, aż po piętro kosodrzewiny, gatunek światłolubny, rośnie w lasach, na polanach, zrębach i przy drogach. Malina kamionka Rubus saxatilis. niewielki krzew od 10 do 30 cm wysokości o pędach płożących się, jedynie pędy kwiatowe wzniesione, liście złożone z trzech rąbokształtnych listków, sztywniejszych niż u maliny właściwej, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty białe, zebrane po kilka w jednym kwiatostanie, owoce intensywnie czerwone, kwaśne, jadalne lecz niezbyt smaczne. Występuje w Europie i Azji Północnej, w Polsce występuje podobnie, jak malina właściwa. Czeremcha pospolita Prunus padus. Wysoki krzew lub drzewo liściaste o wysokości do 18 metrów, mające często kilka pni i zwisające gałęzie, kora gładka, rzadziej płytko spękana, czarno-szara, liście ułożone skrętolegle. Eliptyczne, delikatnie piłkowane, górą matowo-zielone. Od spodu niebiesko-zielone z włoskami w kątach nerwów, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty obupłciowe, białe, silnie pachnące, zebrane w zwisające grona. Owocem jest kulisty pestkowiec, po dojrzeniu czarny, błyszczący, z gorzkim miąższem i pomarszczoną skórką. Występuje w Europie i Azji, rośnie na glebach wilgotnych i żyznych, w lasach liściastych i nad brzegami wód, gatunek cienioznośny. Trzmielina pospolita Euonymus europaeus. Wysoki, rozłożysty krzew z czworokanciastymi, zielonymi pędami o skórce gładkiej, bez brodawek, liście na przeciwległe, eliptyczne lub lancetowate, drobno piłkowane, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty niepozorne, jasnozielone, owoce charakterystyczne różowe, czterokomorowe torebki na długiej szypułce, nasiona białe, całe objęta pomarańczową osnówką, trujące. Występuje w Europie i Azji, rośnie na glebach żyznych i wilgotnych, w lasach liściastych i w zaroślach. Trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosa. Krzew do 2,5 metra wysokości, o pędach obłych, pokrytych gęsto czarnymi brodawkami, liście pojedyncze, eliptyczne lub jajowate, brzegiem karbowano-piłkowane, kwitnie w kwietniu-maju, kwiaty niepozorne, brudno-zielone. Po 2-3 w jednym kwiatostanie, owocem jest różowa, czteroklapowa torebka, zwisająca na długiej i cienkiej szypułce, nasiona czarne, do połowy pokryte pomarańczową osnówką, występuje w Europie i Azji, w Polsce osiąga północno-zachodnią granicę występowania, rośnie na glebach żyznych, wilgotnych, rzadziej na piaszczystych, suchych, głównie w lasach liściastych, roślina trująca. Bagno pospolite ledum palustre. Wiecznie zielony krzew, osiągający do 1,5 metra wysokości, o pędach wzniesionych, pokrytych rudymi, wełnistymi włoskami, liście skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie, skórzaste, z wyraźnie podwiniętym brzegiem, zimą zwisające, z wierzchu ciemnozielony, od spodu rudo-owłosione i pokryte gruczołami, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty białe, zebrane w szczytowe baldachy, owocem jest pięcioklapkowa torebka, występuje na całej półkuli północnej, rośnie na torfowiskach wysokich i w borach bagiennych, na podłożu skwaśnych torfów, gatunek objęty ochroną częściową. Borówka bagienna Vaccinium uliginosum. Wiecznie zielone krzew o wysokości do 1 metra, liście sezonowe, sinozielone, jajowate z siatkowatym unerwieniem. Widocznym od spodu, kwitnie w kwietniu-maju, kwiaty dzwonkowate, bladoróżowe lub białe, owocem jest jagoda, czarna z niebieskawym nalotem i białym miąższem, większa od jagody borówki czarnej, występuje w Europie, Japonii, na Półwyspie Koreańskim, w Mongolii i Ameryce Północnej, rośnie na podłożu kwaśnego torfu, na torfowiskach wysokich i przejściowych oraz w borach bagiennych. Kalina koralowa Viburnum opulus. Silnie rozgałęziony krzew w wysokości do 3 metrów, liście na przeciwległe, dłonia stoklapowane, z wierzchu ciemnozielony, nagie, od spodu jaśniejsze i słabo owłosione, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty białe, zebrane w baldachy, w środku baldacha kwiaty generatywne, na jego obrzeżu większe, płonne, owocem jest pestkowiec, soczysty, czerwony, połyskujący, niejadalny. Występuje w północnej Europie i Azji oraz w Afryce, rośnie na glebach żyznych, wilgotnych, w łęgach, olszynach i grądach, a także nad brzegami wód. Wiciokrzew suchodrzew, czyli suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum. Krzew w wysokości do 3 metrów, z witkowatymi gałązkami, liście owalne, matowe, szaro-zielone, z obu stron szaro-owłosione, kwitnie w kwietniu-maju, kwiaty kremowe, zaróżowione w środku, osadzone parami na jednej szypułce, owocami są krwisto-czerwone niby jagody, zrośnięte po dwie u nasady, występuje w Europie do Altaju, rośnie w lasach liściastych i mieszanych, na glebach luźnych, bogatych w wapń, roślina wytrzymała na suszę, trująca. Czakłak pospoliter Hamnus sadharticus. Silnie rozgałęziony krzew lub małe drzewo do 8 metrów wysokości, kora szaro-brązowa do czarnawej, spękana, pędy zakończone cierniami, liście ustawione naprzeciwlegle. Eliptyczne, delikatnie karbowano-piłkowane, z łukowatymi nerwami, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty jednopłciowe, niepozorne, żółto-zielone, po od 2 do 8 w pęczkach. Owocem jest pestkowiec, dojrzały ma barwę na niebiesko-czarną, jest rośliną trującą, występuje w Europie, Azji i północno-zachodnich rejonach Afryki, rośnie na glebach suchych, piaszczystych, rzadziej na wilgotnych, pospolite w lasach i zaroślach. Kruszyna pospolita Frangula alnus. Małe drzewko lub duży krzewo wysokości do 7 metrów o czerwonych korzeniach, kora jasno-brązowa z licznymi korkowatymi brodawkami. Liście skrętoległe, odwrotnie jajowate lub eliptyczne, całobrzegie, od spodu owłosione wzdłuż nerwów, kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty obupłciowe, zielonkawo-białe, zebrane w pęczki po od 2 do 6, owocem jest soczysty pestkowiec, koloru od czerwonego do prawie czarnego, występuje w Europie i Azji oraz w północnej Afryce, rośnie na glebach żyznych i wilgotnych, przeważnie w lasach łęgowych i olszynach, gatunek objęty ochroną częściową, ze względu na lecznicze właściwości kory. Wawrzynek wilcze łykodapchny mezereum. Mały krzew do 1 metra wysokości, liście wąskie, lancetowate, całobrzegie, skupione w górnej części pędów, kwitnie w lutym-kwietniu, jeszcze przed rozwinięciem się liści, kwiaty różowe, pachnące, siedzące na pędach, owocem jest lśniąco-czerwony, silnie trujący pestkowiec. Występuje w Europie, na Kaukazie i Syberii, rośnie na glebach żyznych, wilgotnych zwłaszcza wapiennych, w cienistych miejscach, w lasach liściastych, w Polsce na rozproszonych stanowiskach, gatunek objęty ochroną całkowitą. Przystanek 5. Podglądamy bobry. Po odpoczynku na przystanku 4. i powtórce ze znajomości dużych roślin ruszamy w dalszą drogę. Już po kilkudziesięciu metrach widzimy prześwitujące z pomiędzy drzew kolejne jezioro polihumusowe Suchar IV o powierzchni 1,15 hektara i maksymalnej głębokości 8 metrów. Na jego brzegu, tuż przy drodze, usytuowana jest wieża widokowa, z której rozciąga się widok na prawie całe jezioro. Suchar IV charakteryzuje się dużą naturalnością i, podobnie jak Suchar III, otoczony jest dobrze rozwiniętym płem torfowcowym. Zespół boru bagiennego jest tu dobrze wykształcony, zwłaszcza przy południowo-zachodnim brzegu jeziora. Bór bagienny odznacza się niezbyt gęstym drzewostanem sosnowym oraz często masowym występowaniem bagna zwyczajnego Ledum palustre, objętego ochroną gatunkową oraz borówki bagiennej Vaccinium uliginosum. W Runie najczęściej spotyka się gatunki borowe i gatunki typowe dla torfowisk wysokich. Silnie rozwinięta jest warstwa mszysta, tworzona głównie przez torfowce oraz inne gatunki mchów. Sosnowy bór bagienny stanowi najczęściej ostatnie stadium zarastania jezior dystroficznych. Występowanie tego zbiorowiska roślinnego związane jest z klimatem kontynentalnym, toteż najczęściej spotkać je można we wschodniej części Polski oraz na wybrzeżu Bałtyku. Na przeciwległym brzegu jeziora widzimy duże żeremie bobrowe. Na spotkanie z jego budowniczymi trudno liczyć w środku dnia, gdyż wtedy z reguły odpoczywają, a bardziej aktywne stają się późnym wieczorem lub bardzo wczesnym rankiem. W odróżnieniu od niewielkiego żeremia, które można było obejrzeć nad Sucharem III i które zostało wybudowane w 1995 roku, żeremie widoczne nad Sucharem IV ma co najmniej kilkanaście lat. Przez pewien okres było opuszczone. Lecz od kilku lat bobry stale naprawiają i rozbudowują swoją siedzibę. Na terenie parku najczęściej spotyka się żeremie o wysokości od 100 do 180 cm i średnicy podstawy od 3 do 4 metrów. Warto w tym miejscu zauważyć, iż Rzeremianie są jedynymi schronieniami bobrów. Ponad połowa populacji bobrów mieszka w norach, które odznaczają się niekiedy bardzo rozbudowaną konstrukcją i dużymi wymiarami. Ich ogólna długość może dochodzić nawet do 200 metrów. System nor może być piętrowy i złożony z kilku komór mieszkalnych, zaopatrzonych w otwory wentylacyjne. Rzeremia budowane są przez bobry tylko wówczas, gdy nie mają one możliwości wykopania suchych nor, na przykład przy wysokim poziomie wód gruntowych. Rzeremię lub system nor zasiedla rodzina bobrów, która składa się przeciętnie z 4-6 osobników. Są zwierzętami o silnym instynkcie terytorialnym, przy czym wielkość terytorium uzależnione jest od zasobności pokarmowej środowiska. Zajęty obszar bobry zaznaczają wonną wydzieliną gruczołów, tak zwanych worków strojowych, pocierając ujściem pseudokloaki o podłoże. Bobry walczą o swoje terytoria i są agresywne w stosunku do obcych osobników własnego gatunku. Młode bobry osiągają dojrzałość płciową w wieku od 3 do 4 lat. Sezon godowy przypada na styczeń i luty. Samice, po trwającej około 106 dni ciąży, rodzą raz do roku, w maju lub czerwcu, od 1 do 6, najczęściej dwójkę młodych. W pierwszym miesiącu życia wyłącznym pokarmem bobrów jest mleko matki. W drugim miesiącu życia próbują już jeść pokarm roślinny i pływają w pobliżu Rzeremia pod opieką przynajmniej jednego z rodziców. Rosną bardzo szybko. Przy urodzeniu mają około 500 gramów, po 6 miesiącach około 6 kg, a w wieku 1,5 roku 12 kg. Młode bobry na wiosnę, w początkach trzeciego roku życia, opuszczają rodzinne Rzeremia i wywędrowują w poszukiwaniu partnerów i nowych siedlisk. Żyją do 30 lat, osiągając maksymalną aktywność rozrodczą pomiędzy 4 i 10 rokiem życia. Bobry mają niewielu wrogów naturalnych, dlatego też ich śmiertelność nie jest duża. Najważniejszym regulatorem liczebności bobrów są czynniki siedliskowe, zwłaszcza liczba możliwych do zasiedlenia wód i obfitość pokarmu. Jeszcze w X wieku bobry występowały w całej Europie Środkowej i Północnej oraz na Bałkanach. Dlaczego więc są obecnie tak rzadkie, zwłaszcza w zachodniej części Europy? Przez całe wieki bobry były zwierzyną łowną, dostarczając ówczesnemu człowiekowi cennego futra, smacznego mięsa i używanego jako lek stroju bobrowego. Ceniono ten lek najbardziej, przypisując mu cudowne właściwości i uznając za uniwersalny środek leczniczy. Strój bobrowy, wydzielina gruczołów uchodzących do pseudokloaki, jest półpłynną, żółtą masą o przenikliwym zapachu piżma. Substancja ta, wysuszona na czerwono-brunatny proszek, od najdawniejszych czasów aż po wiek XX, uważana była w Europie za panaceum. W późniejszym okresie strój bobrowy był także wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym. Oprócz stroju bobrowego bobry dostarczały w średniowieczu skromu, to jest tłuszczu bobrowego, doskonałego leku na wszelkie obrażenia wyniesione z wojny. Skromem bobrowym i sadłem niedźwiedzim leczono wówczas rany zadane mieczem, dzidą, wywabiano odłamki grotów strzał, które utkwiły w ciele. Mięso bobrów, podobno wyśmienite w smaku, także było w cenie. Jadano je na stołach magnackich i w średniowiecznych klasztorach nawet w post. Bardzo wysoką wartość osiągały także skóry bobrowe, z których szyto gęste, ciepłe i trwałe futra oraz nakrycia głowy. Wielowiekowa eksploatacja bobrów, a także stopniowe przekształcanie ich naturalnych siedlisk poprzez wyrąb lasów, ubożenie bazy pokarmowej, osuszanie terenów bagiennych, intensyfikacja produkcji rolnej i rybackiej, doprowadziły do wyginięcia bobrów na obszarze prawie całej Europy. W XII wieku zostały całkowicie wytępione w Anglii, a w XIII wieku były już bardzo rzadkie we Francji oraz na terenach środkowych i południowych Niemiec. Wiek XVIII był okresem ostatecznej klęski bobrów w Europie Środkowej. Przetrwały one jedynie u ujścia Rodanu i na brzegach Elby. Stosunkowo licznie występowały jeszcze w Norwegii, Szwecji, w Polsce oraz w europejskiej i azjatyckiej części Rosji. W XIX wieku wytępiono bobry w Szwecji oraz w dorzeczu Wisły. Niewielkie kolonie tych zwierząt pozostały w dorzeczach Niemna, Górnej Wołgi, Dońca i Dniepru oraz nieliczne populacje w azjatyckiej części Rosji. Zwiedzając ścieżkę Suchary, Oglądając czyny nażerania i ślady żerowania bobrów, aż trudno uwierzyć, iż zwierzęta te były zagrożone całkowitym wyginięciem.